Partnerem odcinka jest serwis G2A.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Raz na jakiś czas w mediach wybucha afera gospodarczo-polityczna i ludzie, tacy zwykli ludzie, są wściekli. No i nie ma się co dziwić, wszak okazuje się, że uprzywilejowani urzędnicy czy bezczelni spryciarze, a często przecież jedno drugiemu nie przeszkadza, położyli łapy na miliardach, których nie mieli przecież prawa przytulić. Ale to nie tylko specyfika naszych czasów i żeby nie być gołosłownym, to dziś podamy wam kilka przykładów afer, naprawdę głośnych, grubych afer z okresu PRL-u. Chcecie wiedzieć, ile można było zarobić złota na lewym handlu mięsem? Jaka grupa nakradła tyle, że prokuratura porównała ten grabież z tym, czego dokonali hitlerowcy? I co wspólnego z jedną z największych afer gospodarczych PRL-u miał Witold Pilecki? No to zapraszamy serdecznie na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nie ma co marnować czasu, przechodzimy od razu do mięsa i to dosłownie, bo pierwszym, za co się dzisiaj zabierzemy, będzie tak zwana afera mięsna. W PRL-u, proszę Państwa, mięso to była poważna sprawa, zwłaszcza w miastach. Był to towar luksusowy, można wręcz powiedzieć. Upaństwowione rolnictwo nie dawało rady produkować go wystarczająco dużo, żeby w sklepach starczyło dla wszystkich. Państwo starało się radzić sobie z tymi niedoborami na dwa sposoby. Pierwszy był kreatywny, drugi za to obleśny. Ten pierwszy polegał na zachęcaniu obywateli do redukcji mięsa w swojej diecie. Bardzo mocno promowano jedzenie warzyw, dań mącznych, dań mlecznych i oczywiście z jednej strony zupełnie spoko takie pierogi ruskie czy marchewka, ale nie oszukujmy się, te kampanie były głównie po to, żeby ludzie oduczyli się jeść mięso, bo jego braki świadczyły o ułomności państwa. Z kolei ten drugi sposób polegał na wyjściu z założenia, że do produkcji wędlin można też używać tych fragmentów zwierząt, które niekoniecznie powinny w tych wędlinach się znaleźć. Wprowadzono tak zwane receptury zastępcze, zgodnie z którymi można było dorzucać, może na przykładzie, do kiełbasy zwyczajnej zaczęto dodawać wymiona, skórki zwierzęce, wargi. Ohyda, co? Nikt tego pewnie nie chciał brać. A nieprawda! Popyt był tak ogromny, że w miastach i tak ludzie wszystko kupowali i właśnie na tym kolosalnym rynkowym ssaniu wyrosły mięsne mafie, których macki, jak na mafię przystało, sięgały nawet organów państwowych. Te grupy, które tworzyli dyrektorzy miejskiego handlu mięsem, kontrolerzy, kierownicy sklepów i pracownicy działały bardzo podobnie. Kluczowe oczywiście były łapówki. Dyrektorzy, którzy mieli dużo do powiedzenia w kwestii tego, ile mięsa trafi do którego sklepu, brali w łapę od kierowników tychże sklepów, żeby to właśnie tam trafiło więcej towaru. No bo kierownicy tych sklepów chcieli, żeby to ich klienci mogli bez problemu legalnie kupić mięso, tak? Nie, zwłaszcza z tym legalnie to tak nie było. Kiedy mięso za łapówkę trafiało do sklepu, to tamtejsza ekipa robiła z nim różne czary. Na przykład zamieniano etykiety, żeby tańsze mięso sprzedawać jako droższe, ale to jeszcze nic, bo dolewano też wody do mrożonek, żeby wagowo się zgadzało, ale jeśli chodzi o ilość mięsa, no to już nie do końca. Tak samo mięso przeznaczone do mielenia częściowo zawijano pod ladę, a dla uzupełnienia wagi domielano kości. Wszystko po to, żeby te zaoszczędzone mięsne nadwyżki spod lady później sprzedawać ludziom za gotówkę już poza oficjalną działalnością sklepu. Najlepsze w tych przewałach okazały się zakłady mięsne Służewiec, gdzie umoczeni byli w zasadzie wszyscy, od dyrektora technicznego przez kierowników działów, majstrów wagowych, aż po kierowców, którzy na potęgę wywozili do sklepów produkty mięsne bez faktury. Ile konkretnie? Jakieś 65 ton w 2 lata. Ludzie nie wiedzieli o tej mięsnej mafii, no raczej wiedzieli, bo w końcu ktoś złożył donos. Władza tematu nie olała i zaczęto się sprawie przyglądać. Trzeba uczciwie podkreślić, że tematu nie zignorowano. Wręcz przeciwnie, powołano specjalną grupę operacyjną 27 śledczych, 9 tajniaków, 120 informatorów. Zebrany materiał uświadomił służbom, jak ogromna jest skala tego nielegalnego przedsięwzięcia. Trzeba było zadziałać zdecydowanie, żeby proceder ukrócić i żeby potencjalnych przyszłych mięsnych spryciarzy nastraszyć. Ale po kolei, w kwietniu 1964 roku funkcjonariusze zawinęli dyrektora miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga, bo jak ustalono, był jak nie głową całej tej mięsnej bestii, to przynajmniej jednym z najważniejszych bossów. Nazywał się Wawrzecki, Stanisław Wawrzecki, i jak siedział na dołku, to przeszukano jego mieszkanie, w którym znaleziono ponad 2 kilo złota i 34 tysiące dolarów, ale my się dopiero rozkręcamy, bo po kilku dniach zaczął gadać i na przesłuchaniu przyznał się do brania łapówek od ponad 100 kierowników sklepów na kwotę mniej więcej 3,5 miliona złotych, a to jest jeszcze nic przy tym, do czego przyznał się po kilku dniach. Bo można było odnieść wrażenie, że mimo wszystko chłop żył dosyć skromnie jak na dyrektora, ale to były tylko pozory, bo większość tego, co zarabiał na lewym mięsie, zakopywał w ogródku. I teraz ktoś czujnie zauważy, a chwila, jakim ogródku, skoro miał mieszkanie w bloku? Oj, nie takie wały ludzie z nieruchomościami robili. Miał pod Warszawą również willę za 500 000, tylko że zarejestrowaną na nazwisko ciotki swojej żony, i to w tym ogródku skitrał prawdziwe skarby. Jak sam przyznał, wyjawiając swój majątek, trochę tego jest, więc sobie wypisałem, 96 złotych monet 20-dolarowych, 2 złote 10-dolarówki, 7 złotych 5-rublówek, 14 sztabek złota o łącznej wadze prawie 1,5 kilo, złote bransoletki, pierścienie z brylantami i zegarek. Oczywiście sam nie byłby w stanie tego nakraść. Wraz z Wawrzeckim aresztowano w tej aferze ponad 400 osób, w tym 27 kierowników sklepów i kilku członków Państwowej Inspekcji Handlowej. Koniec końców przed sądem stanęło 10 oskarżonych, dla których z góry ustalono, że ma nie być litości, bo państwo ma pokazać obywatelom, że działa, i to działa z rozmachem. Absolutnie niezgodnie z ówczesnym prawem ustalono, że postępowanie będzie się toczyć w trybie doraźnym na mocy dekretu PKWN, czyli może i bez możliwości odwołania, za to z opcją kary śmierci.
A to nie był koniec złych wieści.
Przewodniczącym składu sędziowskiego został Roman Kryże, okryty paskudną sławą. Ten Roman Kryże z Sądu Najwyższego, który w czasach stalinowskich bez oporu skazywał na śmierć działaczy polskiego podziemia, chociażby rotmistrza Witolda Pileckiego czy majora Tadeusza Pleśniaka. Utarło się nawet o nim takie powiedzenie: sądzi Kryże, będą krzyże. Albo mówiono, że zasądził tyle wyroków śmierci, że miał swój prywatny cmentarz. W 1989 roku lwią część jego wyroków uznano za mordy sądowe, czyli po prostu za zabójstwa w świetle prawa. Wśród tych wyroków był też ten z afery mięsnej. 4 dyrektorów dostało dożywocie, pozostali od 9 do 12 lat, ale Wawrzecki miał być koronnym przykładem. Dla niego nie było litości, dla niego przewidziano śmierć. Sam oskarżony do końca w to nie dowierzał, twierdził, że to tylko takie tam na pewno straszenie, i w końcu zamienił mu wyrok na długą odsiadkę, ale niedoczekanie. Decyzja zapadła na samej górze, a towarzysz Gomułka był nieprzejednany. To zresztą on miał stwierdzić: wystarczy, że powiesimy kilku aferzystów i afery gospodarcze się skończą. Zgodnie z tym założeniem Wawrzeckiego powieszono 19 marca 1965. Afera mięsna była o dziwo też takim, nazwijmy to, błogosławieństwem dla partii, w tym znaczeniu, że przy tej okazji władza mogła przynajmniej próbować wciskać obywatelom, że niedobory mięsa to nie jest wina niewydolnego systemu, a takich spryciarzy jak właśnie Wawrzecki. Jednak na dłuższą metę to nie zadziałało, bo obywatele coraz wyraźniej widzieli, że partia nie do końca panuje nad tym, co się w kraju dzieje, a kolejny mocny na to dowód Polacy dostali jakąś dekadę później. Chodzi o działalność, nielegalną oczywiście, grupy złotogłowych, która zarabiała na dwóch frontach. Na przemycie złota, którego mieli przeszmuglować złotogłowi jakieś 16 ton, oraz na dziełach sztuki, które bardzo trudno jest wycenić, no ale objętościowo były tego całe wagony. Prokuratura porównała tę grabież do tego, czego dokonali u nas hitlerowcy. To moim zdaniem trochę jednak na wyrost to porównanie, no ale faktycznie skala robi wrażenie. Poznajcie głównych bossów tej bandy. Witold Mętlewicz miał naprawdę imponującą przeszłość. Podporucznik AK walczył w Powstaniu Warszawskim, ale też brał udział w ratowaniu polskich dzieł sztuki i przy tej sztuce już po wojnie został, bo w Nowej Polsce założył i prowadził bardzo ceniony antykwariat. Zaopatrywał się u niego choćby ambasador USA, ale również jeden z naszych ministrów to właśnie u Mętlewicza kupił prezent dla samiuśkiego Stalina. Jeśli kogoś to bardzo interesuje, to była to srebrna patera. Jednak ów niepozorny koleżka z antykwariatu tak na serio był głową ogromnego przestępczego przedsięwzięcia. Stworzył siatkę, w której wszyscy sobie ufali. Rozliczenia dokonywane w mieszkaniach czy w samochodach zawsze się zgadzały co do dolara i to tym bardziej imponujące, że były to rozliczenia międzynarodowe i częściowo w kruszcu. Tak, zacznijmy od tych akcji ze złotem, które były możliwe dzięki kolejnemu filarowi złotogłowych. Mieczysław Młynarczyk był synem chłopstwa spod Kraśnika. W sensie chłopa i baby, dobrze wiecie o co mi chodzi. Tak czy inaczej wyjechał z rodzicami w 1935 roku do Brazylii. Ale z tej emigracji po wojnie wrócił i wykorzystał w kraju to, że znał już język portugalski. Dostał robotę tłumacza przy dyplomatycznym przedstawicielstwie Brazylii w naszym pięknym kraju, do którego brazylijscy dyplomaci z radością pędzili na placówkę. Przy czym nie do końca. Przez jakiś czas dyplomatyczny przydział do PRL-u był przez brazylijskich dyplomatów traktowany jak zsyłka do kolonii karnej, ale do czasu, ponieważ w pewnym momencie okazało się, że obecny na miejscu przedsiębiorczy tłumacz reprezentuje grupę wyraźnie zainteresowaną skupowaniem złota za dolary, na czym można zarobić ogromne pieniądze. Który dyplomata się skusił? W zasadzie wszyscy brazylijscy dyplomaci byli umoczeni na czele z panem Robertem Chalu Pacheco, swojego czasu najważniejszym brazylijskim dyplomatą w PRL-u, który działał u nas od 1956 do 1968 roku. Wszystko opierało się na tym, że dyplomatów nikt nie kontrolował, zarówno na lotniskach, jak i na drogach, i w związku z tym pan Pacheco mógł sobie śmigać po PRL-owskich trasach bez spiny swoim dodżem ze złotem w bagażniku. Nie musiał się bać, że jakiś milicjant będzie dociekał, co to jest, skąd to ma i po co mu, a spokojnie by mógł, bo Pacheco mógł miewać nawet w swoim bagażniku i po 150 kilo złota, na którego sprzedaży zarabiał od 10 do 15%. Cały proces był dosyć prosty. Zaczynało się od tego, że brazylijscy dyplomaci lecieli od siebie do Szwajcarii. W tejże Szwajcarii kupowali za własną walutę złoto, czy to w postaci monet, czy 100-gramowych sztabek. I później z tym zakupionym złotem w swoim niekontrolowanym bagażu brazylijscy dyplomaci śmigali już do pięknego PRL-u. W naszym kraju przekazywali kruszec złotogłowym, którzy w kraju sprzedawali złoto za dolary. Oczywiście odpowiednio drożej, no bo chętni zawsze byli, a poza tym wszyscy zainteresowani musieli swoje zarobić, prawda? No i zarabiali. Prowizja trafiała z powrotem do brazylijskich dyplomatów i koło się zamykało. Złotogłowi zajmowali się nie tylko importem, ale i eksportem, bo tak, jak już wiecie, sprowadzali złoto, ale też wyprowadzali polskie dzieła sztuki. I tutaj kluczowym zawodnikiem w ekipie Mętlewicza był Czesław Bednarczyk lub, jak kto woli, Bernard Weinstein, bo tak się naprawdę nazywał, był Żydem uratowanym przez polską rodzinę od Holokaustu. Czy miało to dla niego jakieś znaczenie, kiedy później zarabiał na nielegalnej sprzedaży polskich dzieł sztuki? Jak się niebawem przekonacie, chyba niekoniecznie. W 1960 roku Bednarczyk wyjechał do Wiednia, gdzie otworzył antykwariat, jeden z bardziej cenionych przez kolekcjonerów. No i w sumie nie ma się co dziwić, że był taki ceniony, jak były tam rarytasy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć. Cóż pan Bednarczyk oferował? A choćby obrazy Chełmońskiego, Kossaka czy Matejki, ale też wiele innych dzieł sztuki i cennych mebli, które sprowadzał wagonami. Dosłownie całymi wagonami. Transport dwóch wagonów dzieł sztuki zorganizowała żona Bednarczyka. Jakim cudem to przeszło przez granicę? Nie trzeba było cudów, wystarczyła łapówka, żeby uzyskać pozwolenie Urzędu Konserwatorskiego. Później swoją drogą Bednarczyk wspominał, że była to łapówka dosyć tęga. A jak złotogłowi wchodzili w posiadanie tych wszystkich rzeczy, to wcale nie były spektakularne kradzieże. Dobrze wiedzieli, na czym można na Zachodzie zarobić i w związku z tym odkupowali często te dzieła sztuki i antyki od prywatnych właścicieli, czy to za złoto, czy twardą walutę, to zawsze była wtedy kusząca opcja, ale też mogły czasem wjechać jakieś łapówki dla pracowników instytucji, które miały w swoich zbiorach jakieś ciekawe eksponaty. Ciężko to jednoznacznie ustalić, jedno jednak jest pewne, ogromna część tych dóbr nie miała prawa trafić za granicę i na sprzedaż, bo to był element narodowego dziedzictwa. Oczywiście Bednarczyk miał swoją wersję wydarzeń. W 1976 roku stwierdził, że nawet 1% jego zbiorów nie pochodzi z Polski, a te najważniejsze obrazy wspomnianych przed momentem artystów to kupił w Nowym Jorku, oczywiście w pełni na legalu, o czym zresztą poinformował nasze Ministerstwo Kultury i teraz komunistyczna Polska się na nim mści. Czy to była jego oficjalna linia obrony przed sądem? No nie, bo Bednarczyk nigdy przed sąd nie trafił, w przeciwieństwie do jego kolegów, którzy na ławie oskarżonych zameldowali się już 1 grudnia poprzedniego roku. Jak wpadli? Niby, jak już wspomnieliśmy, wszyscy tam sobie ufali, ale tylko do czasu, no to była zbyt duża operacja, żeby mogła trwać w nieskończoność. Pierwszym słabym ogniwem okazała się jedna ze stałych klientek, która kupowała złoto z przemytu. Zainteresowały się nią służby, a ta przyciśnięta wsypała swojego dostawcę Mętlewicza. Ten, przyciskany przez funkcjonariuszy, trzymał się dzielnie, ale tylko do momentu, jak zawinięto mu żonę do aresztu. No wtedy się wystraszył i zaczął wsypywać siebie i partnerów. Oskarżenie objęło rozprowadzanie ogromnych ilości złota, przemyt towarów, które były objęte zakazem wywożenia z kraju, obrót walutą. Mętlewicz miał w oskarżeniu przewalenie państwa na kilkanaście milionów dolarów, Młynarczyk na prawie miliard złotych, ale dokładnych sum to w sumie nigdy nie... Sum w sumie pewnie nigdy nie poznamy, bo... Złoto, którym obracali, jego wartość oszacowano na podstawie oficjalnych kursów, a nie czarnorynkowych wartości. A wycena dzieł sztuki to już jest w ogóle bardzo, bardzo ciężki temat. A jak na całą tę aferę reagowali zwykli Polacy? Życzyli oskarżonym jak najgorzej. Jeszcze gdyby złotogłowi okradli sam system, to część rodaków zapewne biłaby im brawo, ale to wywożenie i sprzedawanie dziedzictwa narodowego w momencie, jak byliśmy z niego już i tak potwornie ogoleni po II wojnie światowej, nie, tego już było zbyt wiele. A poza tym w Warszawie tych gości i ich żony dobrze kojarzono. To byli ci, co szpanowali futrami, złotą biżuterią, przepierniczali w jedną noc po kilkaset tysięcy złotych, a teraz się jeszcze okazało, że te pieniądze były w dużej mierze ze sprzedaży wspólnego dobra. A to jeszcze było w czasach późnego Gierka, jak Polacy, co tu dużo mówić, mieli coraz mniej fajnych rzeczy. Zapewne zatem większość Polaków nie była zadowolona z wyroków, bo Mentlewicz i Młynarczyk dostali po 25 lat plus po bańce grzywny, ich żony po parę lat, pozostali oskarżeni od 9 do 12, przy czym pamiętajcie, bez Bednarczyka. Jednak ci dwaj wymienieni na początku panowie mieli już albo z więzienia nie wyjść, albo wyjść jako super stare dziady, zwłaszcza Mentlewicz, który w momencie skazania miał 57 lat. Jakoś jednak tak wyszło, że mimo iż na jego wyroku była wyraźna adnotacja, zakaz amnestii, to wyszedł na wolność po 15 latach. Świat za murami zobaczył w 1988. Afer różnej maści oczywiście było dużo więcej i jeżeli chcecie, będziemy wam o nich opowiadać, ale warto mieć z tyłu głowy, że wbrew niektórym stereotypom, nawet w tamtym pozornie sprawiedliwym dla wszystkich systemie kręcono grube wały. A ile było takich afer, które w porę zamieciono pod dywan, żeby nie zaszkodziły odpowiednim osobom, to pewnie nigdy się nie dowiemy. Na wszelki wypadek zawsze warto unikać brania udziału w aferach, a jak już je kręcić, to tylko w grach wideo. Jakie wam polecimy tym razem? Mafię, wiadomo, i GTA, a jeżeli chcecie zaznać perspektywy tej drugiej strony i to jeszcze w takim retro klimacie oddającym trochę opisywaną dziś epokę, no to zdecydowanie polecamy wam Papers, Please. A skoro już wspomnieliśmy o klimacie minionych czasów, no to przy okazji chcielibyśmy też, wiadomo, zalobbować Stalkera. A wszystkie te gry znajdziecie w znakomitych cenach na G2A, a że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, to już całkiem kosmos. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie tam śmiało, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był serwis G2A.